Dobrze. Panie Jezu, otwieramy się teraz przed Twoim Słowem i prosimy Cię, żeby Duch Święty mówił do nas głęboko i przeniknął nas tymi wersetami, które będziemy dzisiaj czytać z Biblii, tymi fragmentami. Ojcze, prosimy Cię, mów do nas i porusz nas, mów do nas i porusz nas, mów do nas i porusz nas. Halleluja. Ty jesteś dobrym Bogiem, pełnym łaski, pełnym miłości, pełnym dobroci. Wywyższamy Ciebie. Halleluja. I wszyscy powiedzieli...
Amen.
Amen. Okej. Okay. Dobrze, kochani. Dzisiaj mam takie słowo, zatytułowałem je roboczo, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Przeklinanie równa się zagęszczanie demonów. Wokół siebie. Ilości demonów wokół siebie. Wiecie, miałem taki... Dwa tygodnie temu, nie wiem, czy pamiętacie, głosiłem słowo o odkupieniu. Pamiętacie? Mówiłem o tym właśnie, ten fragment, który też dzisiaj czytałem z objawienia Jana, że jesteśmy kupieni krwią Chrystusa i że to agoradze, ten czasownik, od agory, od rynku w Grece. Agoradze to jest czasownik używany w języku kupców, handlarzy, tak? To jest zwykły proces kupowania, sprzedawania. Ten werset jest wielokrotnie używany w Biblii w odniesieniu do naszego odkupienia. Że zostaliśmy legalnie wyjęci z rąk tego, w którego łapach legalnie siedzieliśmy przez grzech, przez upadek Adama i przez nasze grzechy. Jesteśmy przeniesieni na własność do Ojca. Jesteśmy odkupieni. To oznacza to słowo. Widzicie, to słowo zostało zrodzone we mnie, kiedy spacerowaliśmy z Izą w rezerwacie jodłowym za Mińskiem Mazowieckim na spacerze. Kiedy pojawiła się we mnie taka myśl, że ten świat jest słaby, akurat jest tam taka duży kopiec z powstania jeszcze listopadowego, już niedługo będzie 200 lat, jak ten po prostu kopiec tam jest, tam pochowano też później powstańców z powstania styczniowego, później się okazuje, że tam są też kwatery partyzantów, bo to jest duży obiekt leśny, Jedlina, rezerwat z II wojny światowej partyzantów. I akurat tam przechodząc sobie pomyślałem tak, że ten świat jest słaby. I tak zacząłem iść w stronę rozważań tego, jak ten świat jest słaby. I wtedy Bóg do mnie powiedział, Marek, nigdy tak nie mów, że ten świat jest słaby, ponieważ ten świat jest odkupiony przeze mnie. I musisz patrzeć na niego okularami odkupienia i zbawienia tego świata. I wtedy zacząłem myśleć i zacząłem rozważać i poszedłem w stronę tych wersetów o odkupieniu i o naszej wartości, jaką mamy w Bogu, ale też wartości, jaką ma otaczający nas świat, kiedy zrozumiemy, że Jezus umarł za każdego człowieka.
Amen.
To jest niesamowite. To jest wartość odkupienia, tak? Wartość kupienia, można powiedzieć, tak? Ile my jesteśmy warci, bo jaka cena była zapłacona. No i w ogóle odsyłam was do tego słowa sprzed dwóch tygodni. Ale dzisiejszy temat jest jakby kontynuacją tego słowa i z tego samego objawienia wychodzi. Ponieważ ja zobaczyłem w moim życiu, że za każdym razem, kiedy wzmaga się we mnie złe mówienie, narzekanie na ludzi, na okoliczności, na to, co mnie otacza, to natychmiast jakby narasta też próg, który będę musiał za chwilę przeskoczyć. Spróbuję wam to opisać kilkoma obrazami, ok? Jeżeli mógłby ktoś wyłączyć ten wentylator, bo strasznie mi tutaj szumi i przeszkadza, muszę go przekrzykiwać. Jeżeli ktoś wie, o wiesz, dobrze, dzięki Marcin. Ale zacznę od jakiegoś wersetu, a później wam to spróbuję zilustrować kilkoma fragmentami. Może zacznijmy od Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 28 werset. Otwórzcie ze mną. Czy nosicie nadal Biblię papierowe ze sobą do kościoła?
Tak.
To gdzie ten szelest?
Już idzie.
Łukasza 6, 28. Ktoś gdzieś powiedział, że tam w Ezechielu jest napisane, że jak duch powiał, to kości zaczęły szeleścić. A ktoś powiedział, złe tłumaczenie, kości je szeleszczą. To musiał być inny dźwięk, tak wiecie, klik, 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 klik. Dobrze. Łukasza 6, 28. Może od 27. Lecz mówię wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło. Amen. Czyli wiecie, jest błogosławieństwo, jest przekleństwo i to dotyczy nas, ludzi, którzy nas otaczają i świata, który nas otacza. My możemy być zanurzeni w przekleństwie, świat, który nas otacza, może być zanurzony w przekleństwie. My możemy być zanurzeni w błogosławieństwie i świat, który nas otacza, może być zanurzony w błogosławieństwie. Wszystko zależy od tego, jak rozumiemy Boże działanie w postaci odkupienia dla nas i co z tym praktycznie robimy. I teraz wiecie, ilustracja moja jest następująca, że wychowałem się z człowiekiem, z moim tatą, wychował mnie, z nim żyłem w domu, który generalnie miał naprawdę, można powiedzieć, w dużej mierze bardzo pozytywne życie. Jego mama go kochała, mimo że był połowicznym sierotą, jego ojciec zginął, kiedy miał 6 miesięcy, to jego mama, wychodząc za mąż, drugi raz postanowiła rozstać się później z tym mężem, ponieważ chciał mojego tatę oddać do sierocińca, bo nie był jego synem. Wybrała jego, był bardzo kochany. Zawsze nam to obficie w domu opowiadał, jak babcia Ania, Ida zawsze dbała o niego, jak zawsze miał najlepsze ciuchy w szkole, mimo że to były lata 40. i 50., że zawsze był po prostu zadbany, że zawsze był modnie ubrany, bo ona też jako Niemka nigdy zawsze też miała swój taki, wiecie, sznyt. Zawsze mówi, kiedy kobiety już nawet zaczynały się malować w niedzielę, idąc do kościoła, to jego mama zawsze wychodziła w pełnym makijażu już w latach 50. z domu. Był wypieszczonym chłopakiem, mieli na osiedlu pierwszy telewizor w domu i w ogóle taki wychuchany chłopiec był. I ta mama, moja babcia, również, żeby zatroszczyć się o niego, kiedy już się wychulał, kiedy już miał wiele dziewczyn, z którymi żył i roztrwaniał pieniądze, doszła do miejsca, że czas wyprowadzić go na dobrą drogę i znalazła mu żonę i trafiło na moją mamę, lepiej nie mogła znaleźć. To było też po prostu strzał w dziesiątkę, bo nie należało mu się to, co dostał. I wiecie, i później, i po prostu tak naprawdę, mimo że była komuna, były ciemne lata, my zawsze byliśmy rodziną, która była na tym poziomie, oczywiście, nie były jakieś standardy, wiecie, warszawskie, bo to był daleki Elbląg, ziemie odzyskane i bida, ale w tamtym kontekście naprawdę niczego nam nie brakowało. My jako dzieci w tym domu, żeśmy zawsze mieli super wakacje, nie wyobrażałem sobie wakacji w domu, na miejscu, zawsze były wyjazdowe, jechało się do jednej cioci na wieś, do drugiej cioci na wieś, do wujka, ekstra na wczasy z rodzicami jakieś pracownicze, nad Bałtyk albo gdzieś w Karkonosze, zawsze rodzice to wszystko zaplanowali, byli oszczędni, jedni z pierwszych w rodzinie mieliśmy malucha, tato był pierwszy, który się o talony bił i zbierał na tego malucha kilka lat, płacąc w te książeczki takie, wiecie, w latach 70. jeszcze, dar od Gierka. Hitler Garbusa sprezentował, Gierek sprezentował maluchy. Volksauto. Wiecie, ja po prostu w tym wyrosłem. Nawet ja dopiero, wiecie, w latach późnych 90. zaczynałem to wszystko sklejać jako dorosła osoba. Jakie ja miałem udane życie. Jak naprawdę, wiecie, mogłem być upośledzony w moim życiu, tak jak widzę wśród moich znajomych, w jakichś brakach, deficytach. Jednak się okazało, że nie, że po prostu miałem pozytywnego ojca, radosnego, mimo że czasami nadużywającego alkoholu, to jednak było super. Natomiast jest jedna rzecz, którą odziedziczyłem. Czasami ludzie dyskutują, czy coś można, też szczególnie w ostatnich dniach, czy coś można wyssać z mlekiem matki. Myślę, że nic nie można, nie jest to uzasadnione naukowo. Natomiast można to, nie wiem, ten kurz można wynieść na butach ze swojego domu, powiem tak. Ale ja faktycznie coś wyssałem z mojego domu, wiecie. I to jest coś, co przez całe życie jest taką warownią, z którą muszę po prostu świadomie konfrontować. Wiecie, tak jak w ogóle te moje historie o moim domu. Ja wiem, że niektórzy, którzy są 15-20 lat w drodze, to już po prostu nie mogą słuchać po prostu tego, jak dziecko słucha historii z wojska ojca. Po prostu już to setki razy słyszały, ale wiecie, ciągle docierają nowe osoby i dla nich jest to wartościowe. A uzupełnienie jest w książce Kpiarz śmiertelnie poważny, tam są dużo ciekawych wątków jeszcze innych. Natomiast to jest jakiś ból mojego serca i to też jest związane z tym słowem, które głoszę. Ponieważ mój tato miał jeden brak. Pewnie więcej. Dzięki Marzia, pewnie więcej. Ale to jest ten, który wykorzystam do tego kazania. Mianowicie przez to, że był właśnie wychowany w takiej polsko-niemieckiej rodzinie, przez babcię, która była Niemką i która po wojnie została w Polsce, bo jej Niemcy zabili ojca, więc męża, więc została w Polsce. Mój tato do 8 roku życia, czyli do roku 47, 2 lata po wojnie dopiero, zaczął uczyć się języka polskiego. I generalnie taka atmosfera, wiecie, była po prostu w domu. I był prześladowany za to w szkole, tak? Wiecie, zaraz po wojnie, więc wiadomo, Niemcy, hitlerowcy, był bity i tak dalej. I to w ogóle to było bardzo ciekawe, bo ja przez całe życie to u niego widziałem. Nawet moja babcia, kiedy ja już miałem, wiecie, 13-14 lat, potrafiła przy obiedzie powiedzieć do mojego taty, bo wy Niemcy to już tacy jesteście. Później do taty mówię, tato, co babcia Bronia tak? No, kochany, teraz już jest dobrze, teraz już leci tylko Niemcy. Kiedyś byli hitlerowcy. Wiesz, i to miało gdzieś swoje podłoże. Pierwszy kuzyn mojego taty był w Hitlerjugend, więc po prostu, wiecie, wszystko jest uzasadnione, były te wszystkie wyzwiska. Natomiast wiecie, tak się stało nieszczęśliwie, że mimo tego, że oni mieszkali po prostu pod Bydgoszczą, to babcia zdecydowała się po wojnie wyprowadzić do Elbląga. Elbląg, ziemie odzyskane. Tato zaczął pracować w fabryce, która była wielkim zakładem przemysłowym przed II wojną światową, ze 100 lat historii. Stocznia Cichała, który miał stocznię i w Elblągu, i w Gdańsku, mieszkał w Elblągu. Produkowała łodzie podwodne, wielki zakład, największy pracodawca w PRL-u w mieście. I wiecie, i mój tata przez całe moje dzieciństwo toczył pewien wewnętrzny dialog, którego nam udzielał przy różnych okazjach, w czasie spacerów po mieście, w czasie odwiedzania znajomych. Ciągle mu się to ulewało. I teraz wam powiem, co to było. Idziemy miastem, jest jakiś budynek. I on, miłośnik historii ze swoim dziedzictwem, mówi, a ten budynek zbudował Otto jakiś tam Henryk. I musiałbyś, Marek, zobaczyć ten budynek przed 45. Polacy to o nic nie potrafią zadbać. To jest nic, co ja teraz powiedziałem. Potrafiliśmy całe ulice przechodzić z omawianiem historii wszystkich budynków, natychmiast klejone z kontrastem, a teraz jest tu Polska. Myślę, że niektórzy was, którzy żyją w takich miastach, nie wiem, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, pochodzicie z takich miejsc, mogliście się z takimi tekstami spotkać, mówiło się nawet za Niemca. Tak, za Niemca to tu było, tak, czy coś takiego. I to wszystko można by było wytrzymać, gdyby nie to, że wierzę głęboko, że to było w życiu mojego taty na skutek zranienia, on nie był człowiekiem narodzonym na nowo, nieświadomym tej rzeczywistości duchowej, u niego to było zarażone autentycznym przekleństwem. On po prostu przez całe życie, mogę powiedzieć, przeklinał nasze miasto, w którym żyliśmy i przeklinał ludzi, którzy w tym momencie mieszkają w tym mieście i są gospodarzami tego miasta. Gdyby był osobą narodzoną na nowo, mógłby nabrać do tego dystansu i powiedzieć, nazwać to w inny sposób, to wiecie, nie chodzi o to, żeby zaprzeczać faktom. Ale wiecie, ja zobaczyłem to odbicie, kiedy ja wyjechałem z Elbląga. Wiecie, ja wyjechałem z Elbląga, później moja siostra wyjechała z Elbląga, później nie lubiłem tam wracać. Teraz wiecie, o co chodzi z tym Elblągiem, tak? Ja was proszę o modlitwę, żeby się modlić. Bóg coś zrobił na wiosnę zeszłego roku we mnie, taki pstryk, bo na Facebooku mi wskoczył Elbląg, zdjęcia starego, nowego Elbląga, porównanie, czyli dokładnie ten klimat tatusiowy, wiecie? Wskoczył, a ja zacząłem na Facebooku oglądać, lajkować, rozmawiać z ludźmi. Złapałem się na tym, że wchodzę na Google Street View i zaczynam jeździć sobie ulicami, wiecie, przed kamerką. Tu chodziłem do biblioteki, tu miałem kumpla w tej klatce, mieszkał w tym oknie, wiecie, i tak dalej. I nagle mówię sobie, coś dziwnego. Czyżby czas minął? Wiecie, wyjechałem stamtąd, jak miałem 15 lat do szkoły z internatem technicznego. 35 lat to jest czas taki odkupienia? Zresztą myślę, 35, nie znajduję 35 w Biblii, nie wiem. Wierzę dzisiaj, że to było związane z tym, co się zaczęło w sprawie Elbląga na jesieni zeszłego roku. Słucham?
2 razy 7.
Potem... 2 razy 7, tak? Okej.
Okay. Podwójna pełnia.
Podwójna pełnia, dobrze. W każdym razie, myślę, że to jest związane z tym, co teraz Bóg, ale wróciła mi miłość. Natomiast wiecie, z siostrą rozmawiałem, ona mówiła, Marek, się dziwi, że się do Elbląga nie chce jeździć? Co to jest za miasto? I słucham jej i jakbym słyszał mojego nieżyjącego tatę. Te same dialogi. To jest fantastyczne po prostu. Wiesz. To jest fantastyczne, że z pokolenia na pokolenie przechodzi ta sama gadka. To, co gadano w domu, przechodzi na pokolenia. Wiecie, i to, że narody mówią jakieś rzeczy, różne narody, jest związane z tym, że oni nie mówią tego nagle, że ktoś im, jak coś napisał w gazecie, sprowokował ich, albo jakaś bieżąca krzywda się wydarzyła, tylko to jest związane z przekleństwem, które ciąży nad narodami przez całe pokolenia. I dopiero naprawdę świadomy, narodzony na nowo człowiek, odcinający to przekleństwo, wchodząc pod błogosławieństwo Chrystusa, jest w stanie te rzeczy zmienić. Narody i politycy nie są w stanie zerwać tego jarzma. I wiecie, ale teraz ciąg dalszej ilustracji ze mną, skąd się to moje objawienie wzięło. Bo wiecie, bo my zaczęliśmy mieszkać w kolejnych miastach. Ja pojechałem do Technikum Leśnego, do Warcina. To był jakby gwóźdź do trumny, bo to miasto, to, ta wieś, to była po prostu prywatna rezydencja letnia Bismarcka. I tam był, wiecie, tam było to Technikum Leśne. A jak sami wiecie, uczyliście o Kulturkampfie, po prostu o Bismarcku, wiecie, jaki jego stosunek był do Polaków. Więc to było jakby gwóźdź do trumny wszystkiego. Później pojechałem na studia do Warszawy. No i okej, tu się zacząłem jakby tak odkręcać, bo powstanie, zacząłem studiować te wszystkie ruiny, książki zacząłem czytać. Bardzo szybko przeczytałem Normana Davisa, Boże Igrzysko. Było wydane Powstanie 44. Pamiętam, książka Powstanie 44 Normana Davisa to była jedna z najtrudniejszych książek w moim życiu. Ja je przepłakałem. Przepłakałem tą książkę, nawet po prostu kiedyś się złapałem, bo lubię do toalety zabierać jakieś książki, że w toalecie płakałem po prostu. Więc to niesamowite. Po tej książce już chyba tylko z dwie książki o Powstaniu Warszawskim przeczytałem, bo za każdym razem we mnie wręcz po prostu podnosi się po prostu ta przelana krew po prostu w mieście w postaci miłości i takiego naprawdę cierpienia autentycznego, jakie to miasto zniosło. Potem byliśmy w Krakowie. W Krakowie było fajnie. W Krakowie na początku strasznie mnie drażniło w tym mieście to, że oni tam na wszystko mają czas. Po prostu, wiecie, zaniosłem coś do kancelarii. W ogóle w Krakowie, wiecie, oni mają taką tradycję jeszcze z cesarstwa austro-węgierskiego, więc taką klasyczną cesarską biurokrację, wiecie, po habsburską. Dowiedziałem się, co znaczy słowo dziennik podawczy. Wcześniej tylko znałem kancelaria, a tam się dowiedziałem dziennik podawczy. Ktoś mi to wytłumaczył. Pan przyjdzie za tydzień. Nie mogłem uwierzyć. Za tydzień. Ja z Warszawy przyjechałem. Po prostu, wiecie, i później się zobaczyłem, ile tam restauracji jest w tym Krakowie. Tam ciągle ludzie w restauracjach siedzą. Przypomniałem sobie te klimaty, wiesz, młoda Polska, ci wszyscy wyspiańscy, witkacy, siedzący po knajpach od rana do nocy, wiesz. Od razu mówię sobie, to jest jakieś dziwne miasto. Może szkoda, że go nie zburzyli jak Warszawy. By ludzie byli bardziej pozytywni. Oni tutaj wszyscy jak 100 lat temu siedzą, rozmawiają. Któregoś dnia pastor Wojtek Włoch przychodzi do nas do domu. Cześć, wpadłem, o super, tu herbatę zrobiliśmy, siedzi godzinę, drugą, trzecią, mówi, o dobra, już idę. Mówi, ty, a po co przyszedłeś? A on mówi, wiesz, posiedzieć tak, bo wiecie, bo potrzebujemy rozmawiać ze sobą. Ja mówię, to takich rzeczy ja w życiu nie widziałem, słuchaj. Ja byłem po 8 latach mieszkania w Warszawie, wiecie. Biznes, 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 fundusze europejskie i jedziemy! Wiecie, i później przyjechaliśmy znowu do Warszawy po Krakowie, wiecie, i nagle patrzę, tu restauracji nie ma w Warszawie. Same fast foody po prostu, wiecie. Teraz już wszystko się wyrównało, chwała Bogu. 30 lat zajęło. Teraz już są tutaj miejsca do posiedzenia w Warszawie. Wtedy nie było. No i nagle się okazało, że wszystko szybko, szybko. Hej, hej, hej! Gdzie będziesz siedział, człowieku? Ludzie przyszli do nas do kościoła, jak zaczynaliśmy drogę z naszego starego kościoła Jezus jest Panem i przyszli tacy, wiesz, ja mówię, szczęśliwe niedzielę. Dzisiaj mam szczęśliwą niedzielę, słuchajcie, idziemy na trawkę po nabożeństwie siedzieć, będziemy robić grilla. A ci ludzie przyszli, jakiś człowiek, Marek, ale fajnie, że wróciłeś do nas po prostu. Stary pastor, dobry pastor. Pamiętasz, jak byłeś pastorem w Jezus jest Panem 4 lata temu, to kiedy idziemy na ewangelizację? Pamiętasz, pod kolumną Zygmunta, to czas, tak wychodziliśmy. I ja mówię, nie, słuchaj, potrzebujemy innego czasu, teraz potrzebujemy ochłonąć. Potrzebujemy porozmawiać ze sobą i tak wszyscy na mnie patrzyli. Byli z nami tak 2-3 miesiące, jak nie ulegli tej mojej truciznie szczęśliwych niedziel. To pozostali w swoich truciznach biznesowo, po prostu pędowych, prawda, i odeszli. No, ale to też nie trwa wszystko wiecznie. Ja też, wiecie, ciężko po prostu walczyć ze zwierzchnością, która jest nad miastem, więc później sam też trochę zacząłem ulegać temu i dzisiaj nie wiem już sam, czy jestem powolnym pastorem, czy szybkim. Nie wiem, zależy, kto z której strony na mnie patrzy. W każdym razie, wiecie, jestem człowiekiem, który całe życie te rzeczy analizuje, mam to z domu. Natomiast powiem wam, moje spojrzenie na Mazowsze. To jest ciekawe. Jak zbudowaliśmy dom, wiecie, mamy dom pod Warszawą, 25 kilometrów stąd. Od samego początku, jak go zbudowaliśmy, zbudowałem go w takiej enklawie. Jest takie pole piękne, taki las wysoki. Ziemia płaska, jak po prostu... Jakby cała taka płaska była. Ale przynajmniej te drzewa tworzą taką przestrzeń. 3D się robi troszeczkę. Przez to. I mówię, to jest takie miejsce, jak enklawa, tu dam radę. Ale szybko się do tego przyzwyczaiłem. I od samego początku możecie spytać Izę, jest tylko jedno piękne miejsce w mojej okolicy. To jest po prostu Skarpa Wiślana. Jakieś 10, 15 metrów, 20 metrów różnicy. A tak, to jest po prostu miazga. Później, wiecie, czytam książkę, sobie książki historyczne o Mazowszu i czytam. Ostatnia, najuboższa dzielnica przyłączona do Rzeczpospolitej. Księżyta mazowieccy najdłużej byli niezależni po rozdrobieniu dzielnicowym. Nie chcieli się włączyć do korony. I najuboższa. Piachy, płasko, ziemie słabe, rolnicze, po prostu takie nie wiadomo co. Całe szczęście leżało to na drodze do Litwy. No i całe szczęście, że należało drodze do Szwecji, więc królowi było bliżej z Warszawy, jak mu spłonął Wawel któregoś roku, to się przeniósł i później przeniósł inne rzeczy. Ale tak naprawdę, i zawsze chodziłem z Izą, mówię, Mazowsze, chodź, jedziemy do Magdy do Karkonosza. Później nawet robiłem takie podchody i mówiłem do Izy, mówię, Iza, chodź, pójdziemy na spacer, dzisiaj sobota jest, a gdzie byś chciał pojechać? Wiesz, tak dzisiaj może troszkę dalej. Gdzie chcesz jechać? W Góry Świętokrzyskie. Najbliższe góry, jakie wymyśliłem, wiesz. Albo gdzieś nad jeziora, nie? A tutaj takie porządne jezioro znajdzie. I słuchaj, i to jeszcze jest pół biedy. Najgorzej jest to, co zakorzenione, wyniesione z domu. Powiem wam, że to jest po prostu, to mnie ciągle napada w różnych sytuacjach i podnosi się we mnie jak jakaś zgaga. Jako coś naprawdę niestrawionego. To jest chyba dobra ilustracja, bo to są niestrawione rzeczy, bo one nie mogą wydać błogosławieństwa, one się nie zamieniają na pokarm. Że potrafię po prostu coś zobaczyć i od razu zaczynam fukać na to.
Nie patrz na
mnie. Nie, Magda, proszę, nie patrzę na ciebie. Próbuję ulegać prowadzeniu Ducha Świętego, co będziesz dalej, nie patrzę na ciebie. Nie, powiem wam, mój tata nigdy źle nie mówił o kobietach. Tego problemu nie mam, naprawdę. Nie jestem żaden po prostu męski szowinista. Tego nigdy nie miałem. Mam różne problemy, ale tego nie miałem. W każdym razie mam coś takiego, że wiecie, spojrzę i mi od razu po prostu, wiesz, spojrzę któregoś dnia. Wiecie, to akurat było właśnie, kiedy właśnie miałem to kazanie o odkupieniu przygotować 2 tygodnie temu i człowiek mówi, tato, a to dzisiaj jesteś? Ja mówię, tak, tydzień temu, tydzień później mnie nie ma. A gdzie tydzień jesteś później? W Siedlcach. A człowiek przyjdzie i mówi, Podlasie. Ja mówię, Boże, już mój syn, nie? Mówię, co z tym Podlasiem? Zaraz ci pokażę. Poleciał po telefon, przynosi po prostu jakiś ten rysunek jakiegoś, nie wiem, jakiegoś rysownika humorystycznego, wiesz. Samolot, wiesz, na lotnisku stoi. Powbijane strzały od dołu ma, takie wiecie, pełno gęsto strzał i pisze, samolot lotu, który przeleciał nad Podlasiem. Rozumiem, że dzicy go obrzucili łukami samolot i to mój syn, wiesz, nie? Mówi, tato, to ty nie wiesz, co to jest Podlasie, to jest dziki lód. I faktycznie Siedlce leżą na Mazowszu, ale historycznie to jest południowe Podlasie. Wiecie, i pełno tego mamy, ja to tak próbuję tak naprawdę na lekko na razie powiedzieć, bo to są śmieszne rzeczy, ktoś się przeprowadza ze Śląska, prawda, na przykład, to mu tam walą, że jest ukrytą opcją niemiecką, tak, a ten Ślązak, który przyjeżdża i mówi, dobrze, bo wy tu płatałachy ciągle bajzel macie, wiecie, i po prostu i wszyscy sobie nawzajem po prostu w nieskończoność słonią, solo. Natomiast teraz wracamy do tematu, po tej przedługiej ilustracji, która myślę, że dobrze się już w was biła. Problem jest mianowicie taki, że to, co wypowiadamy naszymi ustami, to zgodnie z zasadami Biblii, to tworzy duchową rzeczywistość wokół nas. Ta zasada, że Bóg stworzył świat słowem, jest przeniesiona na nasze życie. Słowo Boże mówi, tak jak wierzymy, dlatego też mówimy. Amen? I wiesz, i człowiek, który wypowiada złe rzeczy, nawet nie wie, że to nie jest neutralne dla jego życia. Kiedy zaczyna źle mówić o tym, co jest obok niego, nie będzie miał błogosławieństwa z tego, z czego korzysta. Nie można przeklinać ziemi, na której żyjemy, i potem jeść z plonów tej ziemi. Jeżeli chcemy jeść z plonów ziemi, na której żyjemy, musimy tą ziemię błogosławić. Amen? To jest święta zasada. To jest święta zasada. Łukasza 6,28 przeczytaliśmy: błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Bardzo łatwo jest wykopać okop między nami a ludźmi, z którymi się w jakikolwiek sposób nie zgadzamy. Jest to bardzo proste. Wystarczy użyć różnicy, która nas dzieli. Na spokojnie ją definiować. Natomiast kiedy pozwalamy, żeby w to suche zdefiniowanie tej różnicy, bo one są, te różnice są, tak? Jest kolosalna różnica między mną a moją żoną. Więc mogę tą różnicę opisać w chłodny sposób, stwierdzają fakty. Natomiast kiedy ja w tą różnicę między mną a moją żoną, w ten okop, to co mnie dzieli, wrzucę moje emocje z tym związane, pod tytułem, nie wiem, wy kobiety, tak? To już jest emocjonalne, we mnie. Bo to nie chodzi o to, jak ktoś to odbiera, ale to chodzi o to, jaką siłę ducha to zaczyna we mnie te słowa nabierać. To w tym momencie się okazuje, że to, co miało być tylko nazwaniem różnicy, staje się duchowym frontem, na którym my zaczynamy walczyć. Powstają demony. Wiecie, gdy ja byłem w tym rezerwacie Jedlina, kiedy Bóg mi właśnie ten temat odkupienia i przekleństwa zaczął do mnie wyraźnie mówić, ja to zobaczyłem po prostu jako czarną chmurę wokół mnie. Zaczynam mówić po prostu: Mazowsze, płaskie jak ci ludzie żyją, ciągle eternitu nie powymieniali. W Wielkopolsce już nikt nie widzi eternitu nigdzie. I tam takie różne bambarylstwa moje. To po prostu, kiedy ja wypowiadam te słowa, to jakby po prostu gęste, czarne wrony wokół mnie zaczynają latać. Później chcesz żyć, później chcesz normalnie żyć, być szczęśliwym człowiekiem. Każdy z nas chce być szczęśliwym człowiekiem. I nawet nie wiemy, skąd ta czarna chmura. Skąd to jest? Bóg dał nam dobre życie.
Amen.
Bóg dał nam dobre życie, odkupił nas. Posłał Jezusa, powiedział: z diabeł przychodzi, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem owce, aby miały życie i obfitowały. I tak jak to pewien baptysta John Piper powiedział, po prostu prawdziwe chrześcijaństwo to jest zdrowy, biblijny hedonizm. I później to wyjaśnił, ja nie mam na to czasu. Ale naprawdę chrześcijanin, który żyje na ziemi i jest struty tym światem, jest poza królestwem. Twoja dusza, ona jest odkupiona przez niego. Boży cel jest, żeby twoja dusza była zanurzona w prawdzie Bożego Słowa. Żebyś miał pancerz tego Słowa na sobie, żeby to przeniknęło twój umysł. Żebyś miał pozytywne myśli o wszystkim i rozwiązania na każdy temat. Ale później budzisz się i po prostu nie możesz. No wiecie, ja już przeżyłem kilka moich samochodów. I ciekawe jest, że moja żona każdy mój samochód, którym jeździliśmy, błogosławiła. A ja zawsze każdy mój samochód, którym jeździłem, przeklinałem. Przy dwóch ostatnich już jest duża zmiana, widzę. Moja żona mówi: oj, coś tam skrzypi. Kiedyś bym powiedział: no co ma nie skrzypieć, przecież to jest... I wtedy podawałem markę i rocznik. Teraz moja żona mówi: coś tam skrzypi. A ja mówię: bo to jest urządzenie mechaniczne. Człowiek nie skrzypi, samochód skrzypi. Wiesz, wstaję rano w domu, chcę się napić kawy, poczytać Biblię, siadam i nagle mój wzrok pada w jakąś po prostu szczelinę, która się pojawiła na ścianie. Kawałeczek farby, który odpada. I wtedy decydujesz o tym, czy twoja atmosfera w domu się poszerzy, nabierzesz przestrzeni Ducha Świętego, żeby wykonać Bożą wolę, czy zapadniesz się. Ja całe lata się zapadałem. Siadałem w fotelu, kawa, Biblia, dopóki się nie zacząłem rozglądać, było dobrze. A później jakby... Moja żona już miała tego dosyć, w końcu mówi: Marek, ja muszę coś z tym zrobić, ja dzisiaj nie mogę słuchać już. Mieszkamy tu, mieszkamy, przeklinasz ten dom i przeklinasz. W wielu dziedzinach się to u mnie pojawiało. I powiem wam, to jest po prostu, to się z Kościołem pojawia też. Jak człowieka dobrze najdzie, refleksja. Taka, wiesz, moja żona już długo wcześniej, wiesz, parę dystansów przed, mówi: Marek, zawracamy z tej ścieżki. Ja mówię: nie, kochanie, ja na razie na chłodno próbuję opisać rzeczywistość. A ona mówi: ja wiem, gdzie to się skończy. I ona wie, że to będzie ciemna, czarna chmura, z którą trzeba będzie walczyć. Gdzie będzie musiała stanąć i powiedzieć: Marek, to jest od Boga dar, ten dom. Ten kościół to jest Boże dzieło. A ten kraj, Polska, to jest Boże dziedzictwo. Jezus umarł za ten kraj. I tak dalej, i tak dalej. Mogliśmy o wszystkim mówić. Co ci tego przyjdzie do głowy? Chrystus umarł za każdego człowieka. Za każdy grzech. Więc kiedy nie widzisz tego, to zaczyna coś się z tobą złego dziać. Teraz otwórzmy 1 Piotra 3,9. Tu chwilkę postoimy w tym fragmencie. Zaparkujemy tutaj. 1 Piotra 3,9. Miałem takie kazanie jakiś tam miesiąc temu o tym, czego uczy nas rybak z Galilei. Tak pięknie mówi, taki po prostu, w ogóle chciałem wybrać jakiś fragment, on cały czas się rozszerza, nie wiem, gdzie zacząć. Tutaj w ogóle jest od początku 3 rozdziału, w ogóle końcówka 2 rozdziału jest mowa, jest ten słynny fragment zacytowany z Izajasza: on nasze grzechy sam w swoim ciele na drzewo poniósł, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, przez jego rany jesteście uzdrowieni, tak? Jego rany, więc jest mowa o uzdrowieniu. Byście bowiem dalecy, zbłąkani jak owce, teraz nawróciliście się do pastorza i biskupa, stróża waszych dusz, do Jezusa, tak? I później, początek 3 rozdziału, więc o uzdrowieniu, o życiu w zdrowiu. A potem o opiece Bożej, o pasterzu Bożym. A potem 3 rozdział zaczyna od życia rodzinnego i mówi teraz o żonach najpierw. Ten taki najmocniejszy fragment o cichym i pokornym duchu, który jest klejnotem, który ma jedynie wartość przed Bogiem. Potem przeskakuje do mężów. Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu, jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkody. Później mówi na koniec zaś, bądźcie, 8 werset, bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni, uprzejmi. 9, nie oddawajcie ze złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. To jest ten 9, to jest ten mój cytat. Natomiast chciałbym wam pokazać całą tutaj ten fragment i tą narrację od początku, od 1 wersetu. Gdzie zaczynają się dlaczego on ten fragment kończy tym błogosławieniem i przeklinaniem? Wiecie, no wcześniej mówi, przed tym przeklinaniem, w 8 wersecie mówi, bądźcie jednomyślni. Brak jednomyślności sprawia, że bardzo łatwo nam jest przeskoczyć do podkreślania różnic i do grożenia sobie, do przeklinania siebie. A mowa o jednomyślności w 8 wersecie jest poprzedzone opisem życia małżeńskiego i ze zwróceniem uwagi na rolę mężczyzn jako tych, którzy mają z czcią podchodzić do słabszego rodzaju niewieściego, czy tam, tu jest akurat w innym tym tłumaczeniu jest napisane, do słabszego naczynia kobiecego. Tak? Czyli to jest super, bo jeżeli patrzymy na wojny w świecie, to najpierw mamy wojnę Lucyfera z Bogiem i on jest strącony na ziemię, Potem mamy wojnę w sprawie Adama i Ewy, grzech i upadek. I potem pierwsze, co następuje, kolejna najbliższa wojna, która ma miejsce, to jest w rodzinie. Kain zabija Abla. I tak naprawdę te rzeczy, które dzieją się w domach i rodzinach, poprzedzają wszystkie wojny, które są wojnami społecznymi, światowymi, międzynarodowymi. Tam, gdzie bliska relacja, najbliższa relacja, tam najbardziej ognisty konflikt następuje. Więc on tutaj mówi, teraz wiecie, on mówi w ten sposób, że mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek. Gdzie szowinistyczne podejście do tego wersetu, ono lubi mówić, wytykać teraz, na czym polega ta słabość kobiet, tak? I dlaczego my, mężczyźni, którzy stoimy tam trzy stopnie wyżej, prawda? Powinniśmy się troszeczkę tak uniżyć łaskawie i tak, no, zrozumieć te ułomności, tak? To jest takie szowinistyczne po prostu tłumaczenie tego wersetu. Natomiast powiem wam, ono jest absolutnie niebiblijne, dlatego, że szacunku nie okazujesz się czemuś, co jest po prostu gorsze, słabe i godne jakiejś nagany czy wypomnienia. Nie. Wiecie, ja zobaczyłem to na takiej zasadzie, jak jeździłem na wieś i moja ciocia pod piecem, w takiej wnęce pod piecem, raz w roku miała taką szufladę i tam trzymała małe kurczaczki żółte i małe kaczuszki. One tam musiały parę tygodni spędzić w tym cieple, zanim poszły do innej zagrody. No i to była frajda dla dzieci. My tam klęczyliśmy przewieszeni przez tą dechę po prostu. Śmierdziało to, wiesz, dorośli nie chcieli, bo tam te kurczaki robili. A my przy tej skrzyni mogliśmy od rana do nocy zahipnotyzowani siedzieć. I pamiętam, jak ciocia zawsze tylko tłumaczyła. Robić co chcecie. Dotykać tylko jednym paluszkiem, tak po główce można. Leciutko. Nie brać do ręki. Wiecie, bo ludzie na wsi wiedzą, że puścić tam dzieci to gorzej jak puścić kota. Zaraz po prostu to będzie wygniecione wszystko. Będzie miazga i zaraz opatrzymy, o kurczaczek zasnął. Wiecie, Bóg mi to pokazał i pokazał w ten sposób. Okej, jeżeli chcecie zbudować dobre relacje między sobą, to okazujcie sobie szacunek. Bo nigdy nie wiecie, co może dotknąć drugiej osoby. Ja pamiętam, jak ja trafiłem do zboru, moim pastorem był kawaler, ale nie, chyba dobrą książkę przeczytał. Bo on od razu, jedno z pierwszych kazań, które pamiętam, powiedział w kościele, mówi: mężczyźni, uważajcie, bo kobieta mało co i płacze. Mało co i płacze. Więc pamiętaj, to jest dla ciebie zadanie, żeby nigdy przez ciebie nie płakała. Okay? Nie leczymy zapobiegawczo, czyli jak płacze, to tabletkę na płacz, tylko szukamy przyczyny, dlaczego płacze. W swoim postępowaniu, w swoich słowach. I tutaj Piotr, on tego uczy jako mądry Żyd, wychowany w kulturze żydowskiej, kulturze, gdzie rodzina była bardzo wysoko podniesiona. On właśnie o tym mówi: szanujcie, czcijcie, żeby po prostu nie dotknąć, żeby nie uszkodzić, żeby nie narazić. Tak? Wiecie, Bóg o tym mówi w swoim słowie, kiedy mówi do pasterzy Izraela, że mają owce ciężarne prowadzić ostrożnie, ze względu na to, że one mają młode, tak? Młode owce. I to Bóg mówi do Izraela. I to wiesz, Bóg to samo mówi do nas nawzajem. Jeżeli chcecie dla siebie między sobą zbudować dobre rzeczy, to musicie błogosławić siebie wzajemnie. Tak? Szanować. I dlatego później mówi, dlatego zachowujcie jedność i na koniec do tego 9 wersetu: nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Powiem wam historię z wczoraj. Szedłem z psem na spacerze. Robiłem swoją pętelkę ulubioną i tam jest taki jeden dom na jednej z ulic. To jest sąsiednia wieś. Kiedy kupowaliśmy 20 lat temu działkę pod dom, 19 lat, to po prostu, to tam nam pokazywała agentka działkę obok tego domu. My tam wyszliśmy, zaczęliśmy chodzić po tej łące, krokami ją mierzyć i nagle wybiega z tamtego domu kobieta. Z taką chustkę klasyczną, wiecie, na Baba Jagę zawiązaną. I po prostu wybiega i: a co to mi tutaj łażą? O, bo my tutaj chcemy kupić. Nie kupujcie, to zły człowiek jest! A poza tym ja mam tu plany jakieś, nie będzie mi tutaj słońca zasłaniało. Słuchajcie, jak z kreskówki normalnie. Miałem już dola. Przyszliśmy później do samochodu. Ja mówię, nie, normalnie jak z kreskówki. Miotu jej brakowało po prostu, jak z kreskówki. Co to za zjawisko jest? Wiecie, i ten dom mi zapadł na pamięć, w pamięć, wiecie, do dzisiaj. I słuchajcie, i wczoraj idę, to jakieś déjà vu po 19 latach. Idę tam z psem, z Barym na smyczy. Wyskakuje facet z widłami z tego domu. Zabierać mi tego psa! Wszyscy psy tu prowadzają, a kupnik mnie tu nikt nie zbiera! Ja już tu na wdechu mówię, wow. Ja mówię, nie, proszę pana, mój pies tutaj się nie załatwia. Tak, wie, on się tu nie załatwia. On się na moim polu tam dalej załatwia. Ja mówię, nie, proszę pana, on się na polu nie załatwia, bo to jest taki pies, który musi głęboko się ukryć w krzaki. Dobra, dobra, wszyscy tak mówią, zabieraj mi tego babca. Dosłownie w ten sposób, wiecie, ja czasami oglądasz taką kreskówkę, wiesz, widzisz takich ludzi i myślisz sobie, że ich nie ma na świecie, dopóki ich nie zobaczysz na własne oczy. I to jest, wiesz, z jednej strony jest to komiczne, ale z drugiej strony po prostu coś się z tobą złego dzieje. I tracisz humor.
Równowagę
tracisz, wiesz. Jechałem z Erykiem Kasto, pamiętacie tego brata z tym wielkim krzyżem chodził po mieście? Jedziemy przez Warszawę i on tam taki jechał, wiesz, po amerykańsku, zgodnie z przepisami, miał auto na łotewskich numerach, więc nie chciał podpaść policji, więc jechał bardzo wzorcowo po Warszawie. A wiesz, jak jedziesz 50 po Warszawie, no to jesteś skończony, bo wszyscy cię uważają, że jedziesz niezgodnie z przepisami i wszystkim blokuje ruch. Więc go gościu tam obtrąbił, wyprzedził, otworzył okno, wyciągnął pięść, pokazał mu tam odpowiedniego... Ewangelistę mu pokazał. Jak znacie moje nauczanie o darze pięciu darów służb, to mu ewangelistę pokazał. I wiesz, i już przyhamował jeszcze, on zahamował i pojechał, nie? Nauczyciel. I ja tam, wiesz, po prostu... A Eryk Kasto mówi, o, w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławimy tego człowieka. Niech dojedzie szczęśliwie na miejsce. Krew Jezusa nad nim. Ogłaszamy zbawienie i dobre życie dla niego, nie? Ja sobie myślałem, wow, ale alternatywą pojechał po prostu, nie? To było dobre, nie? Ja mówię, Eryk, ty tak zawsze? A on mówi, zawsze. Zawsze z każdym, kto mi staje na drodze i przeciwstawia się. Ja mówię, czemu? Mówi, wiesz, są dwie rzeczy. Jak ja go nie pobłogosławię, to naprawdę może coś złego mu się stać. A druga rzecz, jak go nie pobłogosławię, to może to przekleństwo, które on wypowiedział na mój temat, może mnie dosięgnie. Mówię, Eryk, to takie trochę nie zabobony? Mówi, wiesz co, nie, zawsze mi to dobrze robi, mam więcej miłości do tych ludzi. I powiem ci, dokładnie tak jest, wiesz, ja wczoraj przyszedłem do tego gościa i mówię sobie, wow, to siedzi głęboko w tej rodzinie po prostu. Prawdopodobnie to był mąż. Tamtej pani, wiesz, po 20 lat. Albo syn, nie wiem. I po prostu, wiesz, i od razu szedłem z Barym i już po prostu, słuchajcie, następne 500 metrów błogosławiłem ten dom i tego człowieka. Mówię sobie po prostu, no i co? Jak go nie wiem, pobłogosławię, to co? Już mam jedną uliczkę ze spacerów wyciętą? Albo będę szedł i będę Barego trzymał przy nodze i po prostu, wie, bo mnie zjechał 100 lat temu. Już miałem innego gościa z drugiej strony wsi, po przeciwnej stronie, na drugiej mojej pętli, z którą chodzę z psem. I tam po prostu postanowiłem sobie w taki zaganik wejść i do rzeczki dojść. I... Wiecie, generalnie na wsiach jest tak, że polne drogi, blisko pól, często to jest własność pola. Jak człowiek później to przerabia na działki budowlane, to musi tą działkę podzielić, tą wyznaczyć drogę, przekazać ją, tam są pewne przepisy administracyjne, jak ktoś się tym zajmował, to wie. Jakoś wtedy nie czaiłem, na początku jak mieliśmy Barego, myślałem, że taka zwykła, dosyć dobrze ujeżdżona droga polna, że to jest po prostu polna droga i sobie z Barym tam przeszedłem. I nagle z domu wyskoczył facet, wiecie. I po prostu, zabierasz mi tego psa, po prostu to jest moja droga, nie będzie mi tutaj srał i tam po prostu wszystkie te rzeczy, nie? Wiecie, ja od razu, jakbym tylko tak był młodszy, trochę inaczej, być może naprawdę tutaj to mogło mu jakoś to przeszkadzać. Coraz więcej tam się ludzi buduje, wszyscy z pieskami chodzą, wiecie, a to od kilkuset lat sam wieś tylko była, więc to jest dziwne. I od razu tego pana przeprosiłem, mówię, przepraszam, nie wiedziałem, że to pana prywatna droga. I go często widywałem, ale od tamtej pory za każdym razem mówiłem mu dzień dobry, machałem ręką, jak jechał na ciągniku, na rowerze, kłaniałem się, zdejmowałem czapkę. Za każdym razem. Słuchajcie, chwilę trwało, kilka tygodni. On już jak mnie z daleka widział, to siekacze świeciły z daleka. Ale teraz sobie wyobraźcie, gdyby po prostu nie było tej decyzji, żeby wyzwolić błogosławieństwo. To ja bym cały czas chodził w tej chmurze. Idę nad tym, idę koło jego domu, kaptur, ciemne okulary. Prawda? Boże, gdzie ja mieszkam? Gdzie mój syn? Pojechaliśmy do Izraela na święto namiotów. Syn kupił sobie pamiątki, kupił sobie jarmułkę, poszedł do szkoły. Wrócił ze szkoły i mówi: tato, w tej wsi nikt nie lubi Żydów. I mówią, że jestem Żydem, ja przecież nie jestem Żydem. I wtedy, wiesz, wtedy we mnie to takie mi te moje ojcowskie po prostu rzeczy, wiesz? Mówię, wiesz co, synek, w pewnym sensie to my wszyscy jesteśmy Żydami. Tato, nie, tylko nie to. No wiesz, w pewnym sensie to w Nowym Przymierzu jest to tak nazwane, no nie według ciała i tak dalej, ale już nie chciałem w to wchodzić, już widziałem, że brnę. Ale coś mi się tam też takiego zrodziło na zasadzie, mówię, no i gdzie ja mieszkam? Nietolerancyjne środowisko. Naprawdę, brzydkie rzeczy mu dużo powiedzieli, bardzo brzydkie rzeczy. I mogłem po prostu pojechać, wiesz, w stronę po prostu, a, bo to, wiesz, tam po wyznaniu pojechać, tak, że to tacy, to jest większościowa taka wieś, wiesz. Ale zobaczyłem, że to jest po prostu szansa dla mnie, pójścia w drugą stronę. Mówię, synek, wiesz co, ludzie boją się tego, co nieznane. I źle o tym mówią, bo ich rodzice tak mówią, ich dziadkowie tak mówią, nie zetknęli się z tym, mają jakieś różnych rzeczach, żyją. Mówię po prostu, spokojnie, możesz z tą jarmułkę chodzić, nie, już tato, nie zabieram więcej. Ale mówię, musisz im tłumaczyć po prostu, musisz tłumaczyć i błogosławić. Musisz błogosławić. Mówię, nie możesz wykopać tego dołu. Mówię, ma się z nimi kolegować? Mówię, tak. I teraz minęło kilka lat, bo to byliśmy chyba 4 czy 5 lat tam na święcie namiotów. Ja słuchajcie, on przychodzi teraz tej zimy i mówi: tato, ale mieliśmy zabawę. A wie co? Chłopaki biegali za mną z zeszytem od religii, na który jest Jan Paweł II. Drugi z krzyżykiem. I mówili: chodź tu, protestancie, zrobimy z ciebie katolika. Mi już po prostu, wiesz, serce tu. Będzie awaria zaraz, nie? A ja mówię, no i co? Mówi, tato, świetna zabawa po prostu. A ja mówię, a co ty robiłeś? Ja im mówię, zaraz wam lutra sprzedam. I chodziłem z nim. Ja po prostu, mi trochę, wiesz, mi chwilę zajęło, żeby się zorientować, że to była dobra zabawa. Naprawdę. Dłuższą chwilę mi to zajęło, bo naprawdę mnie to, wiecie, my jesteśmy wrażliwi na punkcie naszych dzieci, jak nam ktoś dzieci tyka, nie? Więc po prostu mówię, nie, to jest słabe. Mówię, nie, trzeba coś z tym zrobić. I my decydujemy. Jeżeli my na obelgę, tak jak to jest powiedziane, nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Jeżeli my próbujemy stworzyć równowagę, kiedy naciera na nas jakiegokolwiek rodzaju zło, równowagę przy pomocy, mając za sobą święty cel. No rozumiecie? Bo tu można było zaraz zrobić. Halo, Przemek, ja ci przeczytam 12 rozdział pierwszej Księgi Rodzaju, jest napisane, a przeklinających cię przeklinać będę. Wiesz, co to znaczy? Że przez wszystkie pokolenia, wszyscy, którzy źle mówili o Żydach, se zobacz. Zobacz, jak uparło Imperium Brytyjskie i tak dalej. Te wszystkie historie narodów i historie w stosunku do Żydów. Mógłbym z tego zrobić zaraz po prostu miazga. Teraz idź im, powiedz to wszystko. Gdzie? Z prawdą za plecami. Z prawdą za plecami. Wiecie, jak to się nazywa, tak? To jest po prostu stary tekst. Cel uświęcający środki. Tak? Jak to wyprawa krzyżowa, ruszając na Bliski Wschód, po prostu dopadali jakieś miasto i po prostu wszystkich mordowali. A dowódca mówił: Bóg pozna swoich. Wyciąć wszystkich. Ci, którzy znają do Boga, pójdą do Boga, nie martwcie się, robimy porządek. To się nazywa cel uświęca środek. Mamy szczytny cel, stoi za naszymi plecami, prawda? Środek przestaje się liczyć. I teraz wiecie, ten środek może być rozmową na temat faktów, spokojną, z szacunkiem. Wiecie, ja moje rozmowy z żoną tylko takie, jeśli nie chcę umrzeć, mogę prowadzić. Czyli na podstawie faktów, zgodne z prawdą.
Bez emocji.
Dialog. Bez emocji to też nie do końca dobrze, bo wtedy będzie, że się nie angażuje. Więc muszą być odpowiednie emocje na odpowiednim poziomie, odpowiedni wolumen i wtedy jest okej. Okay. Ale teraz wyobrażam sobie, i miałem takie reakcje po prostu na zasadzie, rośnie w człowieku i w końcu wiesz, gary niepozmywane! I później wiesz, później przez 3 tygodnie wszystko jest zmyte. Wszystkie gary są, co nie wejdę do kuchni, mówię, nie ma brudnych garów, co się dzieje po prostu. W kuchni czysto, gary pozmywane, tylko ta garowa jakaś taka spłaszczona. Ja próbuję coś tu, wiesz, kochanie, dzisiaj tam, wiesz, w kościele byłem, w pracy, tego. Hej, co jest? Obiad dostałeś? No. Gary umyte? To spokój. Wiecie, i to jest, ja nie chcę wchodzić w żadną tam głębiej jakąś praktyczną dziedzinę, bo nie jest to kazanie ani o małżeństwie, ani o stosunków narodów do narodów, ani o jakichś innych rzeczach, które na co dzień przeżywamy. Ale mówię o tej rzeczywistości. Wypowiadane przekleństwo zagęszcza atmosferę demoniczną wokół ciebie i tylko sobie dowalasz wrogów do pokonania, których nawet nie wiesz, jak będziesz mógł pokonać. Nie oddawajcie złem za zło, ani belgą za ogobelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, aby odziedziczyć błogosławieństwo. Amen? Wiecie, to jest zasada, dzisiaj już nie zdążę o tym powiedzieć, to jest zasada siania i żęcia, którą mamy w Biblii. Często używamy jej do tematu finansów, do różnych rzeczy, ale dokładnie ona tak samo się zawiera w tym kwestia błogosławienia i przeklinania. Musimy być bardzo tutaj, wiecie, bardzo we właściwym miejscu. Być ludźmi, którzy stojąc w prawdzie, zawsze na pierwszy plan wynoszą w swoim życiu błogosławieństwo. Zawsze wynoszą na pierwszy plan błogosławieństwo. Aleluja. Błogosławcie, nie przeklinajcie, bo do tego zostaliście powołani. I dalej jest bardzo ciekawie po tym, abyście dzieli błogosławieństwo. I dalej, 10 werset jest piękny. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać w dni dobre, niech powstrzyma język od zła i usta od podstępnej mowy. Niech odwróci się od zła, czyni dobro, szuka pokoju i dąży do niego. Kto chce oglądać dobre życie? Tak, niech będzie człowiekiem, który błogosławi wszystkich, którzy są dookoła. Niech błogosławi, niech uwolni błogosławieństwo. Teraz już na koniec przeczytam wam fragment, który wziąłem jeszcze taki mocno, który mnie dotknął. Z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 22 werset. To jest sam początek, słuchajcie, kazania na górze. Zaraz po tych 8 błogosławieństwach, czyli można powiedzieć tak, jak chrześcijanie mówią, to jest ta Tora Nowego Przymierza troszeczkę. 5 rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus uczy tak. Od 20 wersetu. Ja wam mówię, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, kto by zabił, podlega sądowi. Lecz ja wam mówię, każdy, kto się gniewa na swego brata, bez przyczyny podlega sądowi. A kto powie swemu bratu raka, podlega Radzie Najwyższej. A kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Okej? Okay? Znacie ten fragment? On w ogóle jest bardzo, bardzo fajny. Raka to jest słowo z języka hebrajskiego. Musiało to oznaczać dobre przekleństwo, ponieważ nie zostało przetłumaczone na grekę, więc musiało być soczyste. Wiecie, czasami jak oglądamy filmy, próbują tłumaczyć z języka angielskiego na polski przekleństwa, to tak wiesz, że się nie popisali. Albo się popisali za bardzo. Ostatnio musiałem wyłączyć pewien film, który z dziećmi postanowiłem obejrzeć. Mówię, sorry dzieciaki, ale tutaj ten dubbing jest zbyt soczysty. Więc to jest słowo hebrajskie, raha. To jest pusta głowa. Tak dosłownie, ale jakie to miało znaczenie emocjonalne, to nie wiemy. Tak? Dzisiaj też mamy takie słowa, które jakbyśmy korzystając z nauki o języku spróbowali znaleźć źródło, to też nie będzie nic takiego, tak? Ale przez to, że jest używane tylko i wyłącznie w kontekście do przeklinania kogoś, no to już nie można tego słowa użyć w normalnym języku, tak? Dobra, już nie będę, ale język staropolski jest świetny, słuchajcie. W języku staropolskim są takie słowa, których dzisiaj nie używam. Ponieważ na pewnym etapie języka staropolskiego te słowa zostały użyte do nazwania pewnych części ludzkiego ciała, mimo że kiedyś to były jakieś tam guziki czy tam inne frędzelki do zapinania surdutów. Ale i tu jest dokładnie to słowo raka, czyli po prostu przekleństwo. Jezus mówi, nie róbcie, nie mówcie tego wobec siebie, bo to podlega sądzeniu. I to jest, wiecie, to jest ciekawy temat, bo on troszeczkę dotyka naszych dzisiejszych dyskusji na temat, i to jest taka wrażliwa rzecz, ja sam, powiem wam, nie jestem tym specjalistą i ciągle czytam, jeszcze nie mam wyrobionego zdania, więc niech nie mówi, że ja powiedziałem coś, co ja już wiem, bo ja nie do końca wiem, ale jeden z takich tematów, który dzisiaj, który próbuję rozkminiać z różnych stron, to jest kwestia poprawności politycznej, tak? Wiecie, i czasami jest tak, że mówię sobie, jestem za poprawnością polityczną, bo ona jest jakaś taka, jest okrzesana, jest jakieś tam, jakieś takie łagodne mówienie o człowieku. A później widzę, że to jest używane do złych celów, żeby po prostu nie powiedzieć prawdy, tak? I ktoś oskarża, że ja jestem po prostu, wiecie, i to jest takie trudne, żeby przenieść z jednego do drugiego się i gdzieś to połączyć, ale wiecie, no, tak, taki los jest napisany, bo droga sprawiedliwego jest wąska. I zawsze są te, ale w tym fragmencie, wiesz, to jest ciekawe, że Jezus mówi, że stanie przed sądem, kto będzie mówił racha.
Pustaku.
Rozumiesz, bo? Czyli można różne rzeczy powiedzieć o drugim człowieku, ale Jezus mówi, jest takie, którego nie wolno powiedzieć o drugim człowieku. Bo to, mimo wielu tłumaczeń, po prostu samo słowo jest na tyle ubliżające i nieprzyzwoite, że nie wolno go użyć. Do pomyślenia, prawda? I odchodząc od tego całej tej fenologii, nauki o słowach i tak dalej, ja myślę, że też dla nas jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że, wiecie też, zobaczcie, dlaczego? Dlaczego faceci dorośli przeklinają, gdzieś się chroni dzieci? A mówi się, halo, to są kobiety i tak dalej. Czyli jedna rzecz, że to jest po prostu nieprzyzwoite. Druga rzecz jest taka, że ja wiem, że za tym stoi duchowa siła. Młody człowiek narażony na te słowa, wulgarne, obraźliwe, wypowiadane z taką dozą emocji, będzie po prostu tym nasiąkał. To jest ciekawe, u mnie w domu nigdy się nie przeklinało. Rodzice zawsze pilnowali. Później jak byłem nastolatkiem i pojechałem po tatę pod zakład pracy i on tam dwóch podpitych kolegów musiał odebrać. O! Masz dużego syna już! Super, odwiezie nas! Wsiedli, całą drogę kleli razem z moim ojcem. Ja blady byłem, bo ja po prostu nie wiedziałem, kogo ja wiozę. To był mój ojciec. Ale wiecie, on był jeszcze na połączeniu. Jeszcze nie wyszedł z pracy, ale jeszcze nie wszedł do domu. A jego syn już był duży i go wiózł samochodem. Byłem blady. Więc to dużo, dużo później, już około 20 lat usłyszałem go pierwszy raz przeklinającego. Nigdy nie słyszałem. Ale ciekawa rzecz jest, że jako nastolatek, już 12-13 lat, jak byłem mocno zdenerwowany, sam coś mi nie wychodziło, to potrafiłem pod nosem bardzo brzydkie rzeczy mówić. I mi to pokazuje, że nie ma słów neutralnych duchowo. Że to nie jest kwestia, wiecie, czasami może w przypadku jakichś tam słów lekkich, tak, to może być kwestia jakiejś subkultury, tak. Ja nie będę, ktoś przy mnie przeklnie, nie będę mu zaraz robił wykładu o błogosławieństwie i przekleństwie i tak dalej. Po prostu uśmiechnę się, przemilczę to i pojadę dalej, tak. Ludzie potrafią po nawróceniu powiedzieć, na jakim był zaje tego spotkaniu, nie? Mi cierpną plecy, no ale on chyba chciał powiedzieć, że jednak mu się to podobało, prawda? Więc nie będę robił takich wycieczek. Ale jest siła duchowa za tym. Więc my musimy na to zwrócić uwagę i zwrócić uwagę, jak mówimy, w jakich emocjach opisujemy prawdę, która nas otacza. Bo jeżeli w zły osąd, nawet prawdziwy, ale taki... Najchętniej byśmy, żeby to po prostu zniknęło sprzed moich oczu. Angażujemy siłę duchową, to wchodzimy w świat duchowy i zaczynamy kreować gęstą rzeczywistość wokół siebie. Z drugiej strony wam też mogę powiedzieć to, że Jezus, prawda, kiedy gromił, czasami w modlitwie mówimy, że przeklinam cię chorobą, czy coś takiego, tak? Jezus też gromił chorobę, tam zgromił... Można by zrobić, jeszcze sobie przestudiować te słowa, których Jezus używał i jak to jest nazwane, to też jest walka duchowa, tak? Skierowana na usunięcie wroga, tak? Wynoś się i tak dalej, tak? Więc to jest w takim celu. ale nie w takim, żeby po prostu, żeby niszczyć i budować wokół siebie atmosferę, której po prostu sami później nie potrafimy w żaden sposób się wyrwać. Nie potrafimy uciec. I drugie słowo tutaj, to było to racha, a teraz drugie tutaj jest jakie? A kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. I to jest super, słowo. To jest słowo po grecku moros. Od tego słowa jest słowo morologia, czyli błazeńska mowa. Niektóre tłumaczenia mówią tutaj głupcze, a w innym powiedział błaźnie. W jednym z tłumaczeń jest napisane, w Biblii Gdańskiej, błaźnie wprost. Wiecie, i tak mówię sobie, o, to naprawdę musiało być nieprzyzwoite słowo. I zacząłem je sobie w Biblii szukać. I co się okazuje? Że w przypowieści o mądrych i głupich pannach jest to słowo użyte. Później apostołowie, apostoł Paweł bardzo chętnie używa tego słowa, kiedy mówi, że głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzkie, że to, co głupiego wybrał Bóg w światach, że myśmy głupi w Chrystusie. Myśmy głupi w Chrystusie, tak? Kto powie idiota, nie uniknie kary ognia piekielnego, mówi Jezus. Potem Paweł pisze do jakiegoś zboru i mówi, a myśmy wszyscy idioci w Chrystusie. To samo słowo. To słowo moros. Wiecie, i to jest bardzo ciekawe. Biblia w ogóle lubi, Jezus, Bóg mówi, tak, w psalmie, że mówi głupiec swoim, kto nie ma Boga, tak? I w ogóle, wiesz, jest wiele opowieści, że ten, kto zbudował wieżę, tak, jest nazwany głupcem. To jest to samo słowo. Więc Bóg sobie zabiera to słowo, że on może go użyć, a nam zabrania. Hej, nie fair. Ale wiecie, o co chodzi? Chodzi o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, chodzi o to, że nasz osąd nigdy nie będzie sprawiedliwy, tak jak osąd Boży. My byśmy bardzo chętnie sobie nawzajem udzielili po prostu reprymendy, osądzili się i na podstawie tego, co widzimy, co druga strona robi, w jaki sposób druga strona postępuje, byśmy chętnie po prostu wyrazili to, ten wyrok wydali w postaci krótkiego orzeczenia głupek. A Bóg mówi, słuchajcie, nie macie danych, po pierwsze, żeby to zrobić. Nawet Jezus mówi, ja nikogo nie sądzę, ja wszelki osąd przekazałem Ojcu. Tak? To jest pierwsza rzecz bardzo ważna w tym przeklinaniu i błogosławieniu, że musimy wyhamować ze swoim osądem. A druga rzecz jest taka, że to słowo po prostu, jeżeli nie jest użyte w określonym kontekście, jest po prostu obraźliwe. Jezus używał go w przypowieściach, Paweł użył tego słowa do opisania teologii, ale nie widzę, żeby Jezus wprost do drugiego człowieka powiedział głupku, tak, w Biblii. Akurat tego precedensu nie ma. Jest w odniesieniu do teologii, do opisania sytuacji. Wiecie, i to jest lekcja dla nas w temacie naszej duchowej walki i w temacie tego, w jaki sposób my mamy postępować. Ha, dobrze, idziemy dalej. Zbliżamy się do końca chyba. Królestwo Boże. Wszyscy jesteśmy uczestnikami Królestwa Boże. Co to Królestwo Boże jest? Paweł w liście do Rzymian opisał to bardzo wyraźnie. To nie pokarm i napój, to nie ten świat, to nie ciało. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Żyjesz sprawiedliwym życiem, chodzisz w Bożym pokoju, masz radość Ducha Świętego, masz Królestwo. Więc jak to się ma do błogosławienia i przeklinania? Przeklinanie powoduje, że ci jesteś pozbawiony i sprawiedliwości, i pokoju, i radości. Fale innego rodzaju emocji, innego rodzaju duchów zaczynają ciebie dosięgać. I zaczyna się po prostu problem w twoim życiu. Wtedy, wiesz, musisz całe życie się asekurować. Musisz się asekurować. Jedną z najważniejszych bitew duchowych, jakie wygrałem, i ona dotyczyła człowieka, któremu miałem trudność przebaczyć, ale wiedziałem, że już z nim nie walczę, tylko z tymi duchami, które się mi przykleiły w związku z tym konfliktem, bo nie potrafiłem przebaczyć, została rozstrzygnięta w ten sposób, że zacząłem się modlić autentyczny sukces w życiu tego człowieka. Przypomniałem sobie wczoraj, jak tego rolnika, co mnie z psem pogonił, sobie przypomniałem, bo jak on mnie przegonił, to ja od razu zacząłem modlić, żeby w żadnym roku nie miał tak dobrych plonów, jak w tym, który nadchodzi. Żeby jego plony były obfite, żeby mu po prostu się świnie, kury, krowy, żeby mu się tak wszystko rozmnożyło, że zblednie po prostu od tego urodzaju. I ja tą bitwę wygrałem wtedy, kiedy poszedłem wbrew na wojnę, bo wiecie, my jesteśmy bardzo tacy szybcy biblijni, tak? błogosławcie wrogów, tutaj przebaczajcie, szybko róbcie, tak? Ale wiesz, ale kiedy jest atmosfera duchowa, która walczy, no po prostu nie można o czymś myśleć. To jest w ogóle, to jest wiecie też dla ludzi, którzy jak się zastanawiasz, na czym polega rozróżnianie duchów, to to jest jedna ze wskazówek. Jeżeli coś staje się obsesyjną myślą, to jest duże prawdopodobieństwo, że jesteś zaangażowany w walkę duchową. Że ona toczy się wokół ciebie, że nie możesz po prostu zmienić tematu swoich przemyśleń, myśli czy zainteresowań, bo tak ci się coś mocno wbija. To jeżeli jest to walka duchowa, to to wymaga duchowego oręża. I tym orężem jest błogosławienie. Jest błogosławienie. Błogosławienie tych, z którymi byś poszedł na wojnę. Wycofanie się i błogosławienie. I błogosławienie. I nie mówię ostentacyjne błogosławienie. Ktoś cię przeklął, a ty mu teraz po prostu, wiesz, z krzyżem na niego i a ja cię błogosławię. Nie? A ty goń się. A ja cię błogosławię, Jezus cię kocha. Nie? I on cię bije, a ty bierz mu dalej po prostu. Znaczy, być może są w pewnych subkulturach, środowiskach, grupach wiekowych. To zadziała. Ale normalnie nie chodzi o to, żeby jeszcze bardziej sprowokować drugą stronę i powiedzieć, wiesz, też widzę to. Czytam to i widzę po prostu, jak ktoś innych błogosławi swoich adwersarzy, jest taki po prostu szczęśliwy, że on i Jezus są razem i on ich błogosławi. A ja widzę, że u adwersarzy to powoduje jeszcze większą pianę, więc mówię sobie, nie, to trzeba błogosławić w zaciszu. A nie po prostu proklamując to błogosławieństwo i ogłaszając, prawda? Bo to po prostu jest droga do nikąd. Okej, dobrze. I teraz o Królestwie Bożym, na tym zakończę. Wiecie, Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Więc teraz posłuchajcie. To jest bardzo ciekawie skonstruowane królestwo, którego budowanie jest skuteczne tylko wtedy i tylko wtedy poszerza się to królestwo, jeżeli naprawdę kochamy i szanujemy przeciwników tego królestwa. Przeczytam to tak, jak mam to napisane, bo czasami lepiej się napisze, niż się powie. Królestwo Boże jest ciekawie skonstruowane. Nie można go poszerzyć bez prawdziwego szacunku i miłości dla przeciwników tego królestwa. Po prostu tak to jest. Normalnie królestwa przemagają inne na zasadzie mocy. Silniejszy podbija słabszego. Też moglibyśmy pójść w tą stronę, bo Słowo Boże mówi, że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest w świecie. I moglibyśmy spróbować tą drogą pójść. Ta obietnica jest nam dana po to, żebyśmy się nie bali tego, co jest w świecie. Ale podbój świata, podbój królestwa tego, które jest na zewnątrz, ono odbywa się już trochę na innych zasadach. Gdzie to jest ciekawe, że ja zauważam, że właśnie tutaj Kościół przez wieki ponosił porażkę, bo cel uświęcał środki. My jesteśmy po prostu cywilizacja chrześcijańska, my jesteśmy Kościół, my po prostu mamy prawo podbić narody i zaprowadzić tam porządek. I my dzisiaj jako ewangeliczni chrześcijanie, nawet Kościół rzymskokatolicki robi kroki wstecz i nazywa rzeczy z wieków po imieniu, tak? Czytamy o tym od czasu do czasu. Sobór Watykański II zaczął pewne rzeczy, wszyscy właściwie papieże do dzisiaj jakiś tam swój udział mają w tym takim dystansowaniu się do tej historii. Widzimy, że to była porażka. My, ewangeliczni chrześcijanie, wiemy, że to była porażka. Że ludzie muszą przyjąć nasze słowa. Dobrą nowinę przy pomocy naszych słów. Nie możemy tego zrobić na zasadzie gwałtu. A to właśnie się bierze stąd. Że za naszym królestwem nie stoją środki, które my możemy użyć, a którego my zabronimy użyć innym. Na zasadzie dawać w zęby to my, ale nie nam. Dlaczego? Bo Bóg jest z nami. W historii Kościoła to po prostu to było niesamowicie, bo to było widać przez wszystkie wieki. Wiecie, czytałem świadectwa ludzi, pierwszych chrześcijan, którzy ginęli na arenach. To jest znane, my znamy, mamy naszego Sienkiewicza z Powadis, mamy różne relacje. Wiesz, to było ciekawe, że nie wszyscy chrześcijanie w tej erze tych prześladowań śpiewali hymny i modlili się za cesarza. Nie wszyscy. Wielu ludzi było absolutnie rozbitych tym, co się działo. Niektórzy zapowiadali przyjście Chrystusa, niektórzy szybkie, że On przyjdzie i On to wszystko po prostu, tak jak Biblia zapowiada, zamknie ten konflikt, tak? Niektórzy się po prostu Niektórzy wręcz przeklinali tych, którzy im to robili. Nie było, wiecie, bo to jest takie, my możemy tęsknić za śmiercią męczeńską. Prawda jest taka, że jak nóż na gardle staje, to człowiek zaczyna się zachowywać takim, jakim jest. Tak jak dojrzał, zdążył dojrzeć. Tak? Czyli to nie wyglądało fajnie. Ale ciekawe jest, że Bóg nie przyszedł wtedy, w tej erze, tych pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa, gdzie były naprawdę, chrześcijaństwo było chrzczone w krwi, tak jak zapowiedział Jezus. Były palone po prostu Biblie, manuskrypty, wiesz. Ludzie byli mordowani, szczególnie byli na celowniku przywódcy gmin chrześcijańskich. Gdzie Bóg mógł przyjść i powiedzieć, tak jak oni się modlili na podstawie psalmów, że kiedy przyjdziesz i weźmiesz nas w obronę. Się okazało, że dzisiaj czytamy w historii Kościoła, że ta krew męczenników to jest po prostu zasiew. Zasiew Bożego Królestwa. To jest niesamowite. Ktoś zapyta, ale pastorze, czy to tak powinno być? Nie, to nie tak powinno być. Czy mamy tego unikać? Tak, mamy unikać. Jezus powiedział, jak was prześladują, uciekajcie do innego miasta. Paweł nie czekał, aż go zamordują, spuścili go w koszu i go wyprowadzili. A kiedy mógł się powołać na prawa rzymskie, to się powołał. Powiedział, hej, z jakiej takiej podstawy mnie tłuczesz tutaj, bijesz, prześladujesz. Ja jestem obywatelem rzymskim. Więc nie mówię, że prześladowanie, wróg, to co robi, że on jest Bożym narzędziem za każdym razem. Ale ciekawe jest to, że Chrystusowi najbardziej, i o tym uczy w całym Nowym Testamencie, zależało na Jego Królestwie. Na Jego Królestwie. Nie ma żadnej ważnej sprawy w tym życiu doczesnym ważniejszej niż sprawa Bożego Królestwa. A ono zaczyna się od Boga, od naszej relacji do Niego, od naszej relacji z nami samymi w naszych sercach, czy rządzi w naszych sercach pokój Chrystusowy, i relacji z innymi ludźmi, żebyśmy nie nieśli zarazy, które są w tym świecie wszędzie. Żebyśmy nie dawali się ogrywać. Amen? Więc po prostu zajrzyj w swoje serce. Królestwo Boże jest ciekawie skonstruowane. Nie można go poszerzyć bez prawdziwego szacunku i miłości dla jego przeciwników. Amen? Oczywiście, ja czasami się modlę w ten sposób. Mówię, Boże, zmieć moich przeciwników po prostu. Ja się tak modlę, bo to jest biblijna modlitwa, bo ona jest psalma. Boże, po prostu, jeżeli możesz, to zgładź wszystko. Wszystko, co jest przede wszystkim moich przeciwników. Grzechy, troski, demony. W ogóle jak byłem dzieckiem i nie byłem na nowo narodzony, jak czytałem te wszystkie krwawe modlitwy Dawida z psalmów, to mówię, to w Nowym Testamencie chyba nie oznacza ludzi. Więc od tamtej pory mam taki, wiecie, mindset, że to są demony. Więc tak się modlę, tak? Czasami dochodzę prawie do ludzi już. Ale wtedy sobie myślę, hej, jest fajny wytrych, że przebaczenie jest jak węgiel rozżarzony na ich głowę. Więc ludzi do piekarnika. Ale przy pomocy mojego przebaczenia. Amen. Więc powstańmy teraz i módlmy się na koniec. I słuchaj, zachęcam cię do tego, żebyś rozproszył wszystkie chmury, które są wytworem twojego braku błogosławieństwa w twoim życiu. Jeżeli cię zranił jakiś człowiek, nie wiem, przywódca chrześcijański, może pastor, może najbliższa przyjaciółka, najbardziej bolą zranienia w tych relacjach, w których byliśmy najbardziej zaangażowani. Gdzie nigdy nie ma tak krwawej jazdy, jak przy rozwodach. Dlaczego? Bo tam było przymierze małżeńskie i była miłość. Ludzie obcy się w ten sposób z takimi emocjami nie rozstają. Jak potrafią się po prostu rozstawać ludzie, którzy, gdzie była bliska więź. Więc my musimy zdać sobie sprawę z tego, co jest nas najbliżej. Nasze domy, nasze dzieci, nasze miejsca pracy, nasze mieszkania, nasze kościoły, nasze przyjaciele. Ludzi, od których my w jakiś sposób zależymy. Ludzi, którzy od nas zależą, najbliżej są w relacji. I tutaj, słuchajcie, to musimy po prostu wzniecić tornada błogosławieństwa. Po prostu przeciąg błogosławieństw. Żeby one cały czas wypływały z nas, bo to jest element walki duchowej. I z drugiej strony, to co było tematem dzisiejszego kazania. Nie sprowadzać samemu na siebie walki duchowej. Wiecie, ja myślałem, że emocje czasami, tak myślę, że dzisiaj emocje w dobie internetu i telewizji to jest jakaś domena dzisiejszych czasów. Powiem wam, nie, to zawsze to było. Człowiek zawsze był taki sam. I zawsze te rzeczy mocno duchowe były związane z mocnymi emocjami. Zawsze tak było. Dlatego na naszych kopertach jest napisany werset z Biblii. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. No bo tak, bo kasa to są emocje. Tak to jest. One tam są schowane, nie w portmonetce, tylko w sercu. Tak funkcjonujemy. Tam, gdzie są emocje, tam są duchowe zjawiska. Dlatego finanse w Królestwie Bożym to jest duchowe zjawisko. To nie jest kwestia jakiejś cyfery. Słowa to jest duchowe zjawisko. Wyraz twarzy jest duchowym zjawiskiem. To, co nami kręci, z czym sobie radzimy, jest duchowym zjawiskiem. Ale jest zwycięstwo dla nas. Jest dla nas zwycięstwo, żeby przyszło błogosławieństwo. Amen.
Amen.
Jak w ogóle myślicie dzisiaj? Nie wiem, trudne, słabe, mięso, mleko. Jak tam głosujecie? Dokąd to zmierza? Ktoś siedzi i ma niedosyt, bo brak mu konkretów. Nawet myślę, że wiem jakich. Ale ja specjalnie tego nie powiem wszystkiego. Bo ja nie znam się na samochodach, nie jestem mechanikiem. Nie znam się na garach, nie jestem gastronomikiem. Nie znam się na jalitach, nie jestem gastrykiem. Jest wiele dziedzin, na których nie muszę się angażować. Ale w 98 roku Bóg mi powiedział: będziesz głosił moje słowo. Będziesz głosił moje słowo. Będziesz głosił moje słowo.
Amen.
Amen. To jest moje zadanie. Amen. Podnieśmy nasze ręce i zacznijmy błogosławić. Błogosławmy Boga, potem błogosławmy nasze życie, a potem błogosławimy wszystkich bliskich i wciągnijmy do tego tych, którzy są naszymi adwersarzami, wrogami, przeciwnikami. Panie Jezu, błogosławimy Ciebie. Błogosławimy Ciebie, nasz Zbawicielu. Błogosławimy Ciebie, nasz Zbawicielu. Błogosławimy Ciebie, nasz Wybawco. Jesteś godzin uwielbienia, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas swoją krwią. Wyrwałeś nas i obdarzyłeś nas swoim życiem. Oddałeś życie, żeby dać nam życie. Stałeś się grzechem, abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą. Wszystko wziąłeś na krzyż. Każde przekleństwo wziąłeś na krzyż, abyśmy my odziedziczyli błogosławieństwo. Panie, błogosławimy nasze życie. Dziękujemy Ci, że jesteśmy w Tobie. Dziękujemy Ci, że jesteśmy nowymi stworzeniami. Dziękujemy Ci, że Duch Boży mieszka w nas. Dziękujemy Ci, że Słowo Boże mieszka w nas. Dziękujemy Ci, że jesteśmy narodzeni na nowo. Że jesteśmy czyści. Że jesteśmy nie tylko sprawiedliwi, ale jesteśmy sprawiedliwością Bożą. Błogosławimy, Panie, siebie nawzajem i siebie samych. Cudownie nas stworzyłeś. Cudownie nas ukształtowałeś. W łonach naszych matek. W tajemnicy. Przed światem nas doskonale uczyniłeś. Błogosławimy nasze ciała, nasze dusze. Błogosławimy naszego wewnętrznego człowieka, aby wzrastał coraz bardziej ku poznaniu Ciebie. I Panie, błogosławimy wszystkich ludzi, którzy są blisko wokół nas. Błogosław, wypowiadaj słowa, wypowiadaj imiona pod nosem. Błogosław, halleluja. Panie, błogosławimy mężów i żony. Ty wypowiadaj konkretne imiona. Wypowiadaj, mów imiona swoich dzieci. Mów imiona swoich teściów. Mów imiona swoich rodziców. Wypowiadaj te słowa. Panie, błogosławimy. Panie, błogosławimy. Sherdi do desidra derelekila malala shedro dereleja. Sherdi bo berelekila malala setra dereleja. Sherdi orelekila malala sedra deremeneja. Sherdi do desedra deremeneja. Sherdi do desedra deremeneja. Orebe shidra derelesira la mereleja. Sherdi orelekila malala sedra deremeneja. Sherdi da desedra derepereleja. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Ojcze, ja błogosławię, Ojcze, całą drogę, każdego drogowicza, każdego, kto jest częścią tej wspólnoty, zadeklarowany, niezadeklarowany, każdą osobę, która jest sympatykiem, wpada tutaj, zagląda, jest naszym gościem, Ojcze. Rozjaśnij swoje oblicze, Ojcze, nad każdą z tych osób, Ojcze, w tej sali, w kawiarni naprzeciwko, na zajęciach dla dzieci, Ojcze. Błogosławię tych, którzy są na wyjazdach, rozjazdach, w pracy, w szkołach, bądź są chorzy. Ojcze, ogłaszam Twoje błogosławieństwo, Ojcze, Twoją miłość, Ojcze, Twoją łaskę, Twoje podniesienie, Twoje zachęcenie, Twoje wywyższenie, Ojcze, Twój sukces, niech każda owca obfituje życiem obfitym w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, bo wszystko, co dobre, przyszło od Ciebie i my to w wolności przekazujemy dalej w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli:
amen,
amen, amen.